Młynek kawowy, czyli rozmowa pod ciśnieniem. Zaprasza Ilona Schweitzer.
Witam pana, panie profesorze. Profesor Jacek Paluchowski, psycholog, jest naszym gościem.
Dzień dobry państwu.
To pytanie brzmi, czy naprawdę wszystko już wolno? Albo inaczej postawić można to pytanie, czy naprawdę wszystko można zrobić? Można się sprzedać w telewizji, odpowiedzieć publicznie na pytanie, czy myślisz czasem, że lepiej by było, gdyby twoi rodzice już nie żyli? Takie pytanie padło niedawno z anteny w jednym z programów. Można zrobić sesję zdjęciową roznegliżowanych pań z trumnami w tle, choć właściwie te trumny nie są w tle, tylko w głównej roli. No i pani w bieliźnie, elegancka trumna. Potem można zrobić z tych zdjęć kalendarz. Przyznam, panie profesorze, że ta publikacja zaszokowała mnie tak, jak bardzo dawno nic mnie nie zaszokowało. Ale część osób, z którymi rozmawiałam, mówią, no cóż się dziwisz, takie czasy. Można reklamować odzież dla nastolatków, ilustrując to fotografią klęczącego policjanta z wycelowanym przez nastolatka pistoletem i tekstem na kolana psie i można dochodzenie w tej sprawie umorzyć, nie znajdując znamion przestępstwa. Można zestawić wizerunek największego zbrodniarza wszechczasów z rozerwanymi na fragmenty płodami ludzkimi i powiesić to na olbrzymim billboardzie w newralgicznym punkcie miasta. No, to, że można reklamować piły i narzędzia tnące w sposób budzący jednoznacznie skrajnie erotyczne skojarzenia, to właściwie już jest taka nasza codzienność. Panie profesorze, można czy wolno? Gdzie jest granica i kto ma ją ustalić?
Czy wolno, to na to pytanie odpowiedzieli ci, którzy umorzyli na przykład to postępowanie, więc w tym sensie prawnym pewnie wolno. Trudno mi powiedzieć, nie wiem. Natomiast czy można? Kiedyś, za czasów mojej młodości, o tym, czy można, decydowało coś takiego, co nazywało się poczuciem dobrego smaku. Mam wrażenie, że tego dobrego smaku brakuje, ale nie da się go zadekretować, nie da się powiedzieć, że tego nie wolno albo nie powinno się, bo właściwie dlaczego się nie powinno? Z tymi trumnami i tym kalendarzem to dobry przykład właśnie tego braku dobrego smaku, no bo tak, intencja tego pana od trumien jest oczywista. Chciał, żeby te trumny się sprzedawały. Połączyć trumnę z erotyką, pomysł jest głupi, powiem to, nie wymieniając nazwiska tego pana wtedy. Co więcej, raczej jest kontrskuteczny, bo to nie poprawiło kondycji firmy, ale raczej ją skompromitowało przez tę dyskusję publiczną, która się w związku z tym pojawiła. Więc można jednak, choć jest to nieużyteczne, ale zabrakło dobrego smaku. Zabrakło dobrego smaku. A w tej sprawie to z kolei za to wszystko odpowiadamy my. My, ci, którzy są odbiorcami tego typu komunikatów, jeżeli oni, ci odbiorcy są, to ci, którzy będą chcieli takie komunikaty nadawać, nieograniczani przez poczucie dobrego smaku, będą je nadawać. To nasza wina, inaczej mówiąc, tych, którzy oglądają takie rzeczy, a nie tych, którzy je umieszczają w przestrzeni publicznej. Ich też oczywiście, ale jeśli nie będzie odbiorców, to nie będzie nadawców. Jeśli nie będzie paserów, to nie będzie złodziei i tak dalej, i tak dalej.
Panie profesorze, dawno, dawno temu, w wiekach odległych bardzo od nas, były stosy, były egzekucje publiczne i ludzie też to oglądali, to były wielkie widowiska, ale mnie się wydaje, że cywilizowanie człowieka powinno być jego humanizowaniem, że powinno iść w tę stronę, a my nie wiadomo, co można będzie jeszcze zrobić.
Ale dotyka pani bardzo istotnego problemu. Dawno kiedyś, kiedy palono ludzi publicznie, byli inni ludzie, którzy w wyniku oświecenia, iluminacji, doszli do wniosku, że to jest złe, że tak ludzie nie powinni robić.
No właśnie o tym myślę.
Tak, tak, to ta elita właśnie, która narzucała poglądy nie elicie, ale od jakiegoś czasu nie interesuje nas zdanie elity, tylko interesuje nas zdanie tak zwanej opinii publicznej. Opinia publiczna nie jest przeciwieństwem elity w sensie, jakby to powiedzieć, porównywalnym. To jest odwrotność elity. Nie pytamy ludzi, którzy mieliby ten smak kształtować, jak być powinno, ich zdaniem. Tylko mówimy, nie ma autorytetów, bo któż może być dla mnie autorytetem? Zresztą widać, że autorytety się kompromitują, więc po cóż nam autorytety? Jeżeli zapytamy 100 osób, czy wolno mieszać erotykę z trumną i 90 odpowie, że ich zdaniem to jest dopuszczalne, to wolno. A nawet jeśli 10 osób na te 100 powie, że ich zdaniem jest to obrzydliwe, to jest to zaledwie 10%.
Mnie się wydaje, że za mało jest o tym w domu, No tak, ale z drugiej strony, kiedy ja rozmawiałam z ludźmi z agencji reklamowej o tym właśnie problemie, to są tacy, to znaczy oni powiedzieli, mnie to nie dziwi, taki świat, trudno, tak już będzie. Czy to znaczy, że ci, którzy jeszcze czują w sobie jakiś opór, jakiś niesmak i dyskomfort, jestem w tej grupie właśnie, powinni się, nie wiem, przeprowadzić do lamusa, już usunąć z powierzchni ziemi, zniknąć po prostu i spowodować, że nastąpi kult takiego wszystkomogizmu, ja sobie tak to nazwałam. To strasznie niebezpieczne jest.
Wszystkomogizm. Trzeba mieć w sobie trochę odwagi, żeby w takich sytuacjach mówić nie, narażając się na epitet elita, albo tak to już jest. I nie ma się czemu dziwić. Nie zawsze w sobie znajdowałbym tę odwagę, w związku z czym trudno mi namawiać innych, żeby ją w sobie znajdowali, ale wydaje mi się, że tej odwagi trzeba. Po to, żeby powiedzieć, słuchajcie, to jest obrzydliwe, nawet jeśli usłyszę twoim zdaniem, a moim nie. Okej, ale moim zdaniem jest to obrzydliwe.
Czyli dopóki spotka się choć dwoje takich, z których jeden mówi, słuchaj, to jest naprawdę grubo nie fair, nie jest najgorzej. No ale ilu z tych takich, którzy myślą i czują, że to jest nie fair, może zdecydować o tym, co o to zawisa tam i ówdzie, bądź zostaje umorzone? Bo ta sprawa z policją też nie bez powodu. Rozmawiałam tutaj 2 czy 3 tygodnie temu z policjantem o, no mówiąc tak w skrócie myślowym, dużym o niełatwej pracy policji, zwłaszcza w kontekście tego, co się wydarzyło w Warszawie, co się zresztą często dzieje po meczach na przykład. I ten policjant opowiadał mi taką historię, kiedy bardzo się zaszokował i zbulwersował, idąc na spacer i widząc rodzinę, taką typową poznańską rodzinę, mama, tata, dzieci w środku, 7-9 lat. Chłopczyk miał na czapce wyhaftowane takiej bejsbolówce HWDP. I pytanie brzmi, policjant sam je sobie zadawał, czy rodzice nie wiedzą, co kupują dziecku? Czy to jest jakaś prowokacja na poziomie właśnie rodziny i nierozmawiania z dziećmi o tym, dlaczego o to? Pomijając już to, kto taką czapkę wyprodukował na małą dziecięcą główkę.
Znaczy właśnie, z tą policją to też ciekawy jest wątek, dlatego że kiedyś dawno, dawno temu było tak, że jeśli dwóch wielkich facetów się okładało na ulicy i między nich wszedł mały policjant w mundurze, to oni cichli i podporządkowywali się społecznemu autorytetowi policjanta. Dzisiaj policjant nie ma autorytetu, chyba że zdobędzie go siłą, ale to nie jest dobry pomysł, bo jak będzie go zdobywał siłą, no to będzie na równi z tymi, których chce pacyfikować. Więc to jest ten sam problem. Przyzwolenia na słuchanie większości kosztem mniejszości i odebranie prawa elitom do mówienia tego, jak być powinno. A lepiej by było, żeby większość aspirowała do tego, co sądzą elity, niż żeby elity starały się upodobnić do większości.
Panie profesorze, pan ma do czynienia z młodymi ludźmi, którzy wychodzą o to na świat, próbując potem ten świat kształtować, zmieniać, wpływać na niego. No to studenci to będą ci, którzy wkrótce już będą zamiast nas. Jak oni reagują na takie historie? Jakie to jest pokolenie?
Trudno powiedzieć, bo spotykam się tylko z częścią tego pokolenia. Ostatnio toczyła się taka dyskusja na temat plagiatów prac licencjackich i prac magisterskich, na temat ściągania przy egzaminie przez różne fora studenckie. I tam było widać, że jest taka, no, jest taka większość, która nie zabiera głosu, to jest oczywiste. Jest taka część, która uważa, że tak to musi być i że w tę stronę to idzie i że trzeba kraść, bo tak jest łatwiej, lepiej i sympatyczniej.
Jest
taka sama pewnie ilościowo część studentów, którzy twierdzą, że tego robić nie wolno, dlatego że no właśnie jest coś takiego jak etos zawodowy, owo poczucie dobrego smaku. No po prostu tego robić nie wypada. Nie, że to się nie opłaca lub opłaca. Nie, że to jest trudne albo łatwe, tylko po prostu tego robić nie należy. Warto się zastanawiać nad tym, co można,
mają,
czego nie można.
Czy oni są odważni? Czy oni mają właśnie tę odwagę w sobie, żeby powiedzieć, o nie? Czy raczej uszy po sobie i do domu, trudno?
Z tego, co oni mówią, bo to raczej tak powinienem powiedzieć, nie potrafię ocenić, czy oni mają tego odwagę, ale z tego, co oni mówią o tym, o ich odważnych zachowaniach, na przykład w obliczu ściągania w czasie egzaminu albo kupowania prac magisterskich, to uważani są za dewiantów, ci, którzy to potępiają. Reszta mówi, to taka właśnie głupota przecież. Co to robić? Po co mi... Ktoś ostatnio takie zdanie wyczytałem, co mnie ubawiło jako psychologa. Po co mam pisać pracę magisterską, skoro będę pracował z ludźmi? No ale dowcip polega na tym, że elementem studiów jest pisanie pracy magisterskiej, więc to oznacza po prostu tyle, że chciałbym z tych studiów tylko jakiś kawałek, który odpowiada mnie, tłumacząc to dobrem ogólnym, które przecież jest narażone na szwank właśnie.
No, relatywizm, upraszczanie sobie życia, wygodne, to wszystko, wszystko. Można, panie profesorze, na koniec o autorytetach, bo mamy taki poznański wątek, nieprzyjemny wątek molestowania, bądź podejrzenia o molestowanie, tak może powiedzmy. I kiedy pan mówi autorytety i mamy do czynienia z upadkiem kolejnego autorytetu, to zaczynam się zastanawiać nad tymi, którzy mówią, no właściwie taki świat, no bo zobacz, prawda? I pan poza anteną powiedział mi o takim problemie jak kodeks, o takiej sprawie jak kodeks obowiązujący akurat w tym przypadku to środowisko, seksuologów. Kodeks postępowania, według którego jasnym jest, że tak wolno, a tak nie wolno. Co, jak to jest z tym kodeksem? Bo muszę powiedzieć, że pan mnie mocno zaskoczył.
Znaczy szukałem, czy Polskie Towarzystwo Terapeutyczne, którego szefem jest ta osoba, o której myślimy zapewne, ma kodeks etyczno-zawodowy. Otóż takiego kodeksu nie ma. Szukałem kodeksu etyki zawodowej psychologów zajmujących się terapią w obszarze seksu, tak to nazwijmy ogólnie, takiego kodeksu nie ma. Być może oczywiście wszyscy są tak moralni, że nie potrzebują kodeksów i jest taki pogląd, który mówi, że istnienie kodeksu zwalnia nas od wrażliwości moralnej. To prawda. Ja mogę powiedzieć tyle. Szukałem przez 2 dni w internecie i nie znalazłem. Być może gdzieś jest. No, na wszystkich stronach polskich towarzystw zajmujących się terapią w obszarze
seksualnym
nie ma takiej rubryki. Jest statut, to ile należy opłacać miesięcznie, jest o tym, ile kosztuje certyfikat, a kodeksu nie ma. Kodeks nie załatwia wszystkiego. To przecież nie tak, bo...
Ale w takiej sytuacji, o jakiej mówimy, jest jakimś momentem,
no, ale to jest zatrważające.
Do którego można się odwołać.
Tak, to jest dosyć zatrważające.
Bo w sytuacji, kiedy nie ma, to znaczy, że każda metoda zastosowana przez ludzi tam z towarzystwa właśnie jest dobra, skoro jest skuteczna.
No właśnie, tutaj mamy następny problem, to znaczy skuteczności. Powoływanie się na skuteczność jest właśnie powoływaniem się na ów brak smaku, nie? W pewnym sensie, bo mówimy...
Cel uświęca środki,
ale cel nie uświęca środków, szczególnie w tak wrażliwej sferze oddziaływania na drugiego człowieka. I oczywiście nie chodzi o to, żeby rzucać kamieniem, bo niech pierwszy rzuca kamieniem i tak dalej, ale o w sumie prostą rzecz, która istnieje w przestrzeni publicznej. Tego, że wiadomo, że są jakieś normy, które starają się przestrzegać ci, którzy do owego towarzystwa zawodowego należą.
Jeśli ktoś nas słucha i wie o istnieniu takiego kodeksu, bardzo prosimy o informację, można napisać do mnie, podam adres. To panie profesorze, to my jesteśmy ostatniej albo w takiej niewielkiej grupie Don Kiszotów, którzy będą, mówiąc tak kolokwialnie i brzydko, marudzić na ten temat, że nie wszystko wolno, nie wszystko można.
Powiedziałbym tak, te różne moralne zakazy, one właśnie ograniczają użyteczność, nie? Bo łatwiej jest ukraść niż zarobić, ale kraść nie wolno. Tak bym to ujął brutalnie.
Czy nie powinno być tak, ależ pytanie zadaję teraz, że to w domu wiadomo?
Tak, to w domu wiadomo, to w domu powinno być wiadomo, bo to tworzy atmosferę akceptowania norm. To w domu powinno być wiadomo, że jeśli w domu nie wiadomo, to są tacy, którym wiadomo i choć oni wydają się być Don Kiszotami, to warto ich słuchać, choć niekoniecznie trzeba iść, bo przecież to Lec napisał, że drogowskaz nie idzie w stronę, którą wskazuje. To prawda, ale choćby popatrzmy na te drogowskazy.
Don Kiszot, Jacek Paluchowski, profesor, może być?
Może być.
Ja, Don Kiszot, Ilona Szwajcer. Można napisać ilona.szwajcer@radiomerkury.pl, jeśli ktoś się nie zgadza albo ma inne spostrzeżenia również na temat kodeksu, choć nie tylko. Dziękuję bardzo.
Młynek kawowy, czyli rozmowa pod ciśnieniem.